Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa, dobry wieczór.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska. Dzisiaj będzie muzycznie, troszeczkę monotematycznie w pewnym momencie się porobi, bo przeniesiemy się do Filharmonii Pomorskiej i mówić będziemy o najpierw o orkiestrze symfonicznej, ale potem już zejdziemy tak tematycznie na Kapelę Bydgoszczensis.
Właśnie, bo Kapela Bydgoszczensis za chwilę obchodzić będzie jubileusz 55-lecia istnienia. Sobie Państwo wyobrażają, jak to piękna rocznica. No, 50-lecie przeszło nieco bez echa. Trochę z tego powodu ubolewamy, ale miło jest bardzo, że o 55-leciu sobie przypomniano i będzie to 55-lecie, ale zanim do tego dojdziemy, spotkanie z naszym pierwszym gościem.
Zastępca dyrektora Filharmonii Pomorskiej, Cezary Nelkowski, witam.
Dzień dobry, witam Państwa.
Wymiana, powiedziałabym, wymiana koncertowa i orkiestrowa między Filharmonią Łódzką a Filharmonią Pomorską. Tak już będzie na stałe?
Ja myślę, że to jest dobry pomysł dyrekcji obu naszych instytucji, że chcemy zaprezentować melomanom w naszym mieście, jak grają orkiestry z innych filharmonii, a z kolei dla naszych muzyków to też jest, myślę, wielka frajda móc zaprezentować się na innej estradzie. Może niekoniecznie w tak znakomitych warunkach akustycznych, jakie są w naszej sali, co jest na pewno handicapem dla wszystkich zespołów przyjezdnych do Bydgoszczy. Natomiast no, powstało w naszym kraju kilka nowych, ciekawych obiektów, których mam nadzieję będzie możliwość zaprezentowania Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. I skoro tych środków finansowych na zaproszenie orkiestr dużych zespołów jest dość mało, to może ta droga wymiany artystycznej pomiędzy filharmoniami ma rację bytu i w ten sposób będzie można zaprezentować kilka orkiestr z całego kraju na naszej estradzie, a z kolei naszych filharmoników zaprezentować melomanom w innych miastach. Tym bardziej, że jest to jak gdyby nawrót do tej tradycji zapoczątkowanej kiedyś z Filharmonią Poznańską, gdzie mieliśmy okazję wystąpić w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaś filharmonicy poznańscy zaprezentowali się na naszej estradzie.
To jest tak, że nasza akustyka daje handicap zespołom, które do nas przyjeżdżają. A jak reagują nasi muzycy i nasze zespoły na to, że jadą gdzieś? No te warunki już wtedy są nieco gorsze. Niektórzy mówią, że muzycy są trochę rozpieszczeni tymi warunkami akustycznymi u nas. I czy to jest rzeczywiście dla nich taka dawka adrenaliny, że gdzieś jadą i muszą się zaprezentować? O tym trochę mówił dyrektor Filharmonii Łódzkiej, że dla jego muzyków to jest taka dawka adrenaliny.
Ja myślę, że to jest doskonałe wyzwanie dla muzyków, zwłaszcza naszej orkiestry, jeśli muszą zaprezentować się w zdecydowanie gorszych warunkach akustycznych. Najlepiej pokazał to koncert właśnie Filharmonii Łódzkiej, gdzie akustyka no, nie należy do zbyt dobrych dla prezentacji muzyki klasycznej, mówiąc bardzo oględnie, bo postawieniu organów na estradzie Filharmonii Łódzkiej ta akustyka odrobinę się poprawiła, ale daleko jeszcze do akustyki naszej sali i powiem szczerze, że nasi muzycy znakomicie sobie poradzili z tą trudną presją walki o dobre walory akustyczne i zaprezentowali się zarówno muzycy kwintetu, jak i przede wszystkim grupa dęta drewniana i dęta blaszana, znakomite waltornie, trąbki, puzony. Naprawdę z przyjemnością się słuchało pierwszej symfonii Tytan Gustawa Malera w wykonaniu bydgoskich filharmoników na estradzie Filharmonii Łódzkiej i z przyjemnością można było tych naszych muzyków oklaskiwać.
Bardzo ambitny program sobie wybraliście na ten koncert. Pytanie, jakim tropem będziecie szli przy kolejnych podróżach? Czy też to będzie ambicja, czy też przebojowość?
Ja myślę, że przebojowość na drugim stopniu tutaj jest istotna. Przede wszystkim myślimy o programach, które mogą w dobry sposób zaprezentować naszą orkiestrę. Nigdy nie staraliśmy się grać programów pod publikę na koncertach wyjazdowych, czy nasze koncerty Filharmonii Narodowej swego czasu, gdzie prezentowaliśmy 9. Symfonię Dworzaka, czy właśnie teraz wyprawa do Łodzi z 1. Symfonią Malera, wyprawa do Filharmonii Poznańskiej swego czasu z koncertem fortepianowym Ignacego Jana Paderewskiego, a więc staramy się, aby ta muzyka była ambitna, taka z wysokiej półki i z drugiej strony mogąca przedstawić w odpowiedni sposób naszą orkiestrę. Fakt, że posiadamy dobrych muzyków, to pozwala nam zaprezentować praktycznie cały repertuar. W zależności od tego też, co mają koledzy zaplanowane w swoich sezonach artystycznych, żebyśmy nie powtarzali programów, które gdzieś tam mają się pojawić za jakiś czas.
Filharmonia Łódzka, będą jeszcze inne filharmonie do tych koprodukcji, że tak powiem? I czy filharmonia będzie też wyjeżdżać za granicę? No bo to też jest w zwyczaju występowanie na scenach zagranicznych, no niemieckich na przykład i tak dalej.
Mam nadzieję, że niebawem będziemy mogli już poinformować o kolejnych naszych turach, jeśli chodzi o koncerty w naszym kraju. Jeszcze w tym roku na pewno Bydgoscy Kameraliści, Kapela Bydgoscy zaprezentuje się właśnie w Poznaniu. Wyjeżdżamy także do Poznania z symfonikami. To koncert w rocznicę śmierci Stefana Sturigrosza, z którym byliśmy bardzo związani i wraz z chórem właśnie poznańskim wystąpimy w Poznaniu w czerwcu. Zaprezentujemy tam ulubione dzieła mistrza, którymi miał okazję dyrygować. W czerwcu także koncert plenerowy w Koninie. Takie dość duże wydarzenie dla społeczności konińskiej. Na rynku w tymże mieście orkiestra symfoniczna zaprezentuje muzykę hiszpańską pod dyrekcją Kuby Chrenowicza. To są takie najbliższe nasze krajowe, że tak powiem, tury koncertowe, ale planujemy także powrócić do naszych dobrych zwyczajów i koncertów za granicą. Prowadzimy rozmowy na temat kolejnego wspólnego koncertu z Zinc Academy Frankfurt am Oder i koncertu we Frankfurcie, względnie gdzieś w okolicach Frankfurtu w Brandenburgii. Jesteśmy oczywiście w stałym kontakcie także z naszymi partnerami z Berlina. Prowadzimy teraz również rozmowy na temat ewentualnych kolejnych naszych koncertów na Wyspach Brytyjskich. Już parę lat nie gościliśmy w Wielkiej Brytanii. Pamiętacie Państwo, przed kilkoma laty nasz koncert w Pers, a teraz mam nadzieję, że uda się zaprezentować także naszą orkiestrę w Anglii. Ale mówię, to są wszystko rozmowy impresaryjne. Wiadomo, że środki finansowe związane z organizacją koncertów zagranicznych są dość istotne. Stąd nie co roku będziemy jeździć na pewno do Złotej Sali Musikverein w Wiedniu, jak to miało miejsce już przed 4 laty. Ten czas bardzo szybko niestety płynie.
Dużo mówiliśmy o kapeli Bydgoscienzis, a w tym roku mówić będziemy jeszcze więcej, bo kapela obchodzi swój kolejny jubileusz.
Swój kolejny jubileusz, 55-lecie kapeli Bydgoscienzis, to praktycznie tak jak jeden dzień minęło bardzo szybko. Powiem szczerze, że niezwykle miło rozmawiam się z panem Stanisławem Gałońskim, a więc tym pierwszym dyrygentem kapeli Bydgoscienzis, tym, który doskonale pamięta pierwsze koncerty, pierwsze próby zespołu. Z wielką sympatią się odniósł do naszej propozycji, aby być także dyrygentem tegoż koncertu, a więc będziemy mieli okazję gościć po latach Stanisława Gałońskiego podobnie na Estradzie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Bydgoscy Kameraliści to taki zespół, który trochę zmienił może swoje oblicze w porównaniu z tym pierwotnym założonym programem zespołu. Miał być to zespół grający muzykę dawną na kopiach dawnych instrumentów. Z czasem jednak to ewoluowało w kierunku muzyki współczesnej, w kierunku nawet czasami muzyki z dozą jazzu. Ale myślę, że kapela to jest taka marka doskonale rozpoznawana w naszym kraju i z pewnością zapotrzebowanie na koncerty kapeli jest duże. Płyta z nagraniami Grażyny Bacewicz, nagrana przez kapelę, jak Państwo pamiętacie, otrzymała Fryderyka. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować kolejne nagrania także z utworami tejże kompozytorki dla wytwórni Naxos i mam nadzieję, staniemy po raz kolejny w szranki walki o kolejne Fryderyki, ale także kolejne propozycje nagraniowe się pojawiły, może trochę z takim repertuarem dla szerszej grupy melomanów, aby na półce można było postawić miłą, sympatyczną pamiątkę w postaci płyty kapeli Bydgoscienzis, która pojawi się z okazji 55-lecia zespołu, a takowe planujemy, takowe wydawnictwo planujemy także w tym roku.
José María Florencio też będzie dyrygował jubileuszowym koncertem. Kto jeszcze?
Oczywiście José María Florencio jest zaproszony do udziału w tymże koncercie. Tutaj mogę powiedzieć, że jak przystało na południowca, dostanie utwór, który jest pełen werwy, energii, a więc Wojciecha Kilara, poemat na orkiestrę kameralną Orava. Myślę, że też José doda do tego odrobinę muzyki brazylijskiej, jak to zazwyczaj zwykło czynić. Zresztą z zespołem też współpracuję już od wielu, wielu lat i te koncerty kapeli wraz z dyrektorem José Florencio to zawsze były ciekawe wydarzenia artystyczne. Z kolei w maju Daniel Stabrawa pojawi się, a więc ten wybitny polski skrzypek, koncertmistrz filharmoników berlińskich, który także przez kilka lat był związany z naszym zespołem i zawsze z przyjemnością wraca tu do Bydgoszczy na naszą estradę. Tym bardziej, że trzeba powiedzieć, że swoje pierwsze kroki dyrygenckie właśnie stawiał prowadząc kapelę Bydgoscienzis jako dyrygent zespołu.
Tyle Cezary Nelkowski, zastępca dyrektora Filharmonii Pomorskiej. To teraz przeniesiemy się do naszego archiwum. Tam znalazłam fragment rozmowy mojego taty ze Stanisławem Gałońskim. Ta rozmowa nie była łatwa, jak się okazuje. To jest prawie godzinne spotkanie ze Stanisławem Gałońskim. W pewnym momencie dochodzimy do takiego punktu życia Stanisława Gałońskiego, że musiał podjąć decyzję. Jak znalazł się w Bydgoszczy o tym? No, w takiej szerszej wypowiedzi za moment Państwu opowie.
Pomyślałem sobie, że jeszcze mogę być dyrygentem, ponieważ prowadziłem chóry i trochę się na tym znałem i zapisałem się na dyrygenturę i byłem, moim profesorem był z początku Witold Krzemieński, żyjący jeszcze, prawda, pan w Poznaniu, bardzo dobry dyrygent i świetny pedagog, a potem, kiedy on wyjechał do Poznania, to na jego miejsce przyszedł Bogdan Wodiczko i Wodiczko został moim nauczycielem, pedagogiem, objął klasy w Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie i ja u niego zrobiłem dyplom. To się stało, no, trochę przypadkowo, trochę nieprzypadkowo. I powiem, jak to wyglądało. Ja oczywiście jako człowiek, który byłem spoza swojego domu rodzinnego, wyrzucony przecież nas, jak ryba z wody na piasek. Przecież jak ja przyjechałem tutaj do Polski Centralnej, no to gdyby nie oparcie o mojego brata w Raciborzu, to bym nie bardzo wiedział, co mam robić. Oczywiście ojciec mi nie mógł nic pomóc, ponieważ nie pracował. I matka też. Żadnego majątku nie mieliśmy. Tyle, cośmy siedzieli na walizkach. Przyjechałem do Krakowa na studia i coś musiałem z sobą zrobić. No więc poszedłem do kościoła, tak jak to bywa, prawda? Znaczy, naprzód byłem w takiej bursie przez miesiąc, potem w tamtej bursie grywałem na organach na mszy, albo tak to było jeszcze. I któregoś tam dnia przychodzi do mnie taki wychowawca z tej bursy i mówi: Galoński, ty tam grasz na organach, tu potrzebują w jednym kościele organisty, może byś ty poszedł i mógłbyś tam pracować. Ja mówię: stary, no ale przecież to Kraków, kochany, przecież ja nic nie lubię, to wielkie miasto, to centrum, jak ty sobie wyobrażasz? Ty się nic nie martw, ja wiem, że ty będziesz sobie dasz radę. No więc poszedłem tam na Mały Rynek 8 do ojców jezuitów. To był ich dom prowincjalny, zresztą do dzisiaj jest. Zadzwoniłem tam do furty i tam mi otworzyli. Wyszedł ten ojciec superior. Prawda, mówi: co chcesz? Ja mówię: no, dowiedziałem się, że tu jest miejsce wolne na organistę. On mówi: no jest wolny na organistę, no ale no, czy ty pijesz? Ja mówię: nie, nie piję. No, no to tak się na mnie przychylnie popatrzył, no i pozwolił mi pracować. Zacząłem pracować i tam dostałem pokój do mieszkania w klasztorze i tam po prostu dostałem strawę, bo dostałem tam po prostu jedzenie, wikt, opierunek i mieszkanie. A na drobne wydatki, to pamiętam, zawsze dostawałem 200 zł, to takie, to co teraz można powiedzieć, 100 na miesiąc, to jakieś takie tam rzeczy. Ale ja po prostu byłem oszczędny, no tyle, że mogłem sobie kupić zeszyt nutowy albo tam coś innego, prawda. Jakoś tam żyłem, prawda, z tego, nie mając innych wydatków. I, no, i tam po prostu w ten sposób po prostu jakoś tam zahaczyłem się i to mi dało po prostu pied-à-terre, po prostu, że mogłem jakoś to swoje życie w Krakowie ułożyć.
A potem, po ilu latach pan dyrektor przybył do Bydgoszczy?
Ale przecież jak skończyłem studia, to już uczyłem w szkole muzycznej. I przecież musiałem w którymś momencie jakoś swoje życie inaczej ustawić. Ożeniłem się. Skoro ożeniłem się, to trzeba było gdzieś mieszkać. W klasztorze nie było szans. Mieszkałem za klauzurą przecież. Musiałem się wyprowadzić z klasztoru. Musiałem się też przestać pracować jako organista, bo zamieszkałem na wsi pod Krakowem w takim izdebce, gdzie nawet nie było pieca. Było tam zimno, było tam strasznie. Nie było innej rady. Uczyłem tyle, pracowałem w szkole muzycznej, miałem tam jakąś pensję, ale oczywiście mieszkania żadnego nie było. I to było po prostu tragiczne. Po czym w grudniu, pamiętam, było tak strasznie zimno. Wreszcie w szkole muzycznej powiedziałem do uczniów, może ktoś z was wie, czy jest jakieś mieszkanie, czy jakiś pokój. I znalazł się człowiek, taki chłopak, mówi, panie profesorze, tam ktoś tutaj jest taki, kto by chętnie wziął kogoś na mieszkanie. No i zamieszkałem tam, w pokoiku, który miał 10 metrów, ze wszystkim swoim wybytkiem, z żoną, ze wszystkim, prawda? Pokoik 10 metrów, tu oczywiście w jednym mieszkaniu i tam wspólna łazienka, wspólna kuchnia.
Czyli tak zwany kołchoz.
Tak, tak. No i ja po prostu tam jakiś emerytowany nauczyciel chciał sobie dorobić, prawda? Miał tę jakąś córkę niedorozwiniętą, to w ogóle było przykre, to było wszystko razem. No i tak zimę przeżyłem i tam któregoś dnia koncert idzie. Idzie koncert z Bydgoszczy, idzie koncert. I ten koncert był z nowo otwartej sali kameralnej Filharmonii Pomorskiej. No i tam takie jakieś były rzeczy, takie staropolskie rzeczy były wykonane. No ja to tak słuchałem, mówię, o, nie najgorzej sobie tam radzą, prawda? No a potem speaker zapowiedział następujący komunikat, że w związku z tym, że jest otworzona sala kameralna Filharmonii Pomorskiej, Filharmonia Pomorska będzie tworzyć zespół kameralny i poszukuje dyrygenta do tego zespołu kameralnego, że można się zgłosić tam, a tam. No i tak popatrzyliśmy się z sobą, z żoną na siebie, że no, tu wprawdzie byłem już, pracowałem nawet w operze przez 3 lata w Krakowie, byłem dyrygentem w operze, ale z tym mieszkaniem bez przerwy w ogóle nie było mowy o to, żeby jakieś mieszkanie. A tam było taki sygnał, że będzie mieszkanie w tym. Wobec tego ja napisałem list do dyrektora Szwalbego i dyrektor Szwalby mi odpisał, proszę bardzo, odpisał mi na list, żeby przyjechać. Więc ja przyjechałem do dyrektora Szwalbego i taką rozmowę przeprowadziliśmy i Szwalby się tak na mnie popatrzył, no ale wydaje mi się, że zaaprobował mnie i zostałem tutaj w Bydgoszczy zaangażowany z tym, że oczywiście jeszcze był taki pewny dreszczyk emocji, ponieważ nie było etatu Filharmonii Pomorskiej, mimo tego tych starań jeszcze nie było. Jeszcze ktoś tutaj był, jakiś dyrygent, który miał odejść, nawet wiem kto, ale to już nieważne w tej chwili nazwiska, więc trzeba było czekać, aż on odejdzie, prawda, żeby po nim etat dostać. Wobec tego panie Gałoński, tu jest taki chór chłopięcy, prawda, który prowadzi towarzystwo takie tutaj, ten chór chłopięcy i prezesem jest pan Edmund Gorzaniak.
Żaniak,
tak, pan Edmund Gorzaniak. No i tam jeszcze był pan Rubaszewski, tam było jeszcze kilka osób, prawda? I no, że oni po prostu prowadzą chór, ten chór świadczy też usługi na rzecz filharmonii. Potrzeba im dyrygenta, to na razie niech pan tam będzie, prawda? Żeby to będzie, pan będzie tu i tu będzie pan organizował zespół i tak dalej, i tak dalej. No ja się na to zgodziłem, choć czasami troszeczkę się martwiłem i sobie, no mój Boże, ja wiem, jestem dyrygentem chóru amatorskiego, prawda? A gdzie moja przyszłość jakaś? Ale muszę powiedzieć, że Szwalby dotrzymał słowa i po 2 tygodniach takiej pracy zostałem przyjęty jednak do Filharmonii jako dyrygent i prowadząc będąc 2 nogami, tu jedną nogą, a tutaj drugą nogą, czyli po prostu prowadziłem kapelę Bydgoszczyzna, którą ja już sam zakładałem, i chór chłopięcy przy Filharmonii Pomorskiej. W ten sposób po prostu się tutaj jakoś zakotwiczyłem. No i tak te prawie 10 lat tu byłem.
Thank you.
To był fragment audycji Ryszarda Jasińskiego ze Stanisławem Gałońskim. A teraz już kolejny akcent związany z kapelą Bydgoszczyńskiej i jej jubileuszem. Tym razem będzie to fragment dotyczący 15-lecia kapeli. Kapela ma jakieś szczęście do tych piątek na końcu, nie okrągłych, tylko 15, to 55, może tak musi być.
Ale zauważmy, że Polskie Radio PIK, wówczas rozgłośnia pomorska Polskiego Radia, towarzyszyła różnym momentom sympatycznym kapeli Bydgoszczyńskiej i w naszych archiwach zachowały się właśnie te audycje jubileuszowe związane z kapelą Bydgoszczyńskiej.
Za chwilę odtworzymy fragmenty jubileuszowego koncertu kapeli Bydgoszczyńskiej, który odbył się w sali Filharmonii Pomorskiej imienia Ignacego Paderewskiego w marcu bieżącego roku z okazji 15-lecia pierwszego występu tego zespołu. Kapella Bydgoszczyńskiej, pro muzyka antikwa, powstała z inicjatywy dyrektora Filharmonii Pomorskiej magistra Andrzeja Szwalbe. Pierwszy koncert etatowego zespołu odbył się 1 marca 1962 roku. Od 1962 do 1970 roku kapellą Bydgoszczyńskiej kierował Stanisław Galoński przy współpracy dyrygentów Jana Röla i Włodzimierza Szymańskiego. W 1970 roku kierownictwo zespołu objął Włodzimierz Szymański. Kapella jest zespołem kameralnym o szczególnie zróżnicowanym repertuarze. Jej wyjątkowo szerokie zainteresowania obejmują odległe epoki historyczne, jak późne średniowiecze czy początki renesansu, bliższy naszym czasom barok i klasycyzm, czy wreszcie współczesną kameralistykę. W skład jej wchodzi zespół madrygalistów, zespół instrumentów dawnych, orkiestra kameralna i nowo powstały w ubiegłym roku chór chłopięco-męski Schola Cantorum Coronoviensum. Kapela wykonuje oprócz muzyki polskiej również muzykę innych krajów, posługując się przy tym dawnymi instrumentami historycznymi, jak flety proste, viole da gamba, kromorny, fidele i inne. Kapella Bydgoszczyńskiej podczas tych 15 lat zdobyła sobie uznanie w kraju i poza jego granicami. Uznanie to zawdzięcza zarówno interesująco dobranemu repertuarowi, a przede wszystkim niesłychanej dbałości kierowników zespołu o ostateczny kształt wykonywanych kompozycji. Było tak również i w trakcie wykonywania poszczególnych utworów programu jubileuszowego. Na program ten złożyły się utwory kompozytorów polskich z XVI i XVII wieku, wśród których na szczególną uwagę zasługuje ofertorium Mikołaja Zieleńskiego. Z utworów obcych kompozytorów słuchaliśmy tańców Faleza, Tillmana Sussato, Byrda, jak i kompozycji Orlanda di Lasso czy Giovanniego Croce w wykonaniu zespołu madrygalistów. Oto fragmenty pierwszej części jubileuszowego koncertu. Na początek dwa tańce. Pierwszy to Galiarda Melchiora Franca, drugi Alemanda Faleza. Gra kapela Bydgoszczyńskiej pod kierownictwem Włodzimierza Szymańskiego. Thank you. A teraz dwie kompozycje Orlanda di Lasso. Un jour vit un foulon oraz Io ti voria contar. Śpiewa zespół madrygalistów kapeli Bydgoszczensis.
Un jour vit un foulon qui foulait, un foulon qui foulait, un foulon qui foulait, un foulon, 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 un Ne regarde plus mon front, ne regarde plus mon front, mais foule, 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 ne regarde plus mon front, foule, 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 Ma non ci bastariano mille mesi, ma non ci bastariano mille mesi. Ti dico poi bene, tu mi rispondi sì. Dico fa questo mo, tu dici non si può. Ti dico poi bene, tu mi rispondi sì. Dico fa questo mo, tu dici non si può.
Z kolei Galiarda, skomponowana przez organistę epoki elżbietańskiej Johna Bulla, mistrza muzyki wirginalowej, oraz La Volta, żywiołowy taniec pochodzenia prowansalskiego, napisany przez Williama Byrda, znakomitego organistę i wybitnego wirginalistę, a także wielkiego twórcę muzyki wokalnej, zwanego angielskim Palestriną. Na wirginale gra Marta Czarny-Kaczmarska.
To było nagranie dotyczące 15-lecia, jubileuszu 15-lecia istnienia kapeli Bydgoszczensis, nagranie pochodzące z roku 1977, przygotowane przez zespół dziennikarzy Polskiego Radia Pomorza i Kuja, wówczas Pomorskiej Rozgłośni Polskiego Radia. No a teraz przechodzimy do spotkania ze skrzypkiem, koncertmistrzem, dyrygentem, przy okazji kameralistą. No wiele można by mówić o Janie Staniędzie.
I też poprowadził ostatnio właśnie kapelę Bydgoszczensis.
No właśnie.
Muzyka Pan Jan Stanienda, Serenady to jest program, z którym pan jeździ po Polsce i bydgoska publiczność chyba po raz pierwszy będzie miała możliwość usłyszenia.
Z serenadami jestem po raz pierwszy.
Jaka jest magia tych serenad?
Magia to się dopiero okaże. Na razie jest duża trudność zrobienia tych. Są to bardzo trudne utwory na orkiestrę kameralną, smyczkową, ale należą do jakby podstawowej literatury orkiestr smyczkowych. Piękne kompozycje, właściwie sztandarowe swojej epoki i Czajkowskiego, i Dworaka.
Kiedyś to serenady się śpiewało pod balkonem ukochanej. Taki był chyba początek serenad w ogóle, prawda? A potem zostały one rozbudowane bardzo.
Grało się pod oknami, się tak. Grało. Ale są to, jakby określić serenada Czajkowskiego. To jest allegro, które nie kojarzy się z balkonem. Walc też się nie kojarzy z balkonem. Jest to bardziej taki walc, na którym chciałoby się być. Nie na którym się bierze udział, tylko stoi się za oknem. Zimno właśnie, zima minus 40 stopni, a w środku carska Rosja się bawi, prawda? Tak, i ta tęsknota za ruszeniem w tany, w to, co się ogląda. Później jest elegia, też nie kojarzy się bardziej z pogrzebikiem niż z balkonem. No i taniec na końcu rosyjski, także ta cała serenada jest poświęcona jakby, mimo że jest to kompozycja dedykowana, każda część czemuś tam, to podobnie jest w Dworzaku. Dworzak jest bardziej liryczny niż Czajkowski, ale serenada jest równie piękna, choć dłuższa.
Jak pan buduje te swoje programy? Czy po prostu wybiera pan utwory, które pan lubi grać, czy wręcz przeciwnie, stawia sobie pan coraz wyżej poprzeczkę, wybierając coraz trudniejsze utwory?
Czasami tak się szuka jakby tematu, ponieważ już jest, powiedzmy, muzyka klasyczna troszkę jest w odwrocie. Walczy jakby z powrotem na estradę, mimo że publiczność jest wspaniała i sporo ludzi przychodzi na koncerty. To się szuka jakby takich tematów, które by przyciągnęły, oprócz tego, że ktoś tam lubi chodzić na koncerty, prawda? Więc moim celem było zagranie w ogóle trzech serenad jeszcze. Miała być do tego serenada Elgara. Także były trzy serenady. No i dorzuciliśmy jeszcze rondo Schuberta, które niezwykle radosne, aczkolwiek długi kołowrotek. No bardzo przyjemna muzyka, jak to rondo, ale dosyć długie jak na rondo. Ale Schubert zawsze miły jest w odsłuchu. Publiczność lubi tego typu muzykę.
Powiedział pan miły w odsłuchu. No właśnie, to trzeba teraz wybierać utwory, które są miłe w odsłuchu i wtedy jest większa publiczność?
Nie, że wtedy jest większa publiczność. Powiedzmy, jak to jest skomasowane, ktoś chce usłyszeć nagle trzy serenady pod rząd, prawda? Jest ciekawy styl, to jest styl rosyjski, styl Czecha, Dworzaka i serenada jeszcze miała być angielska, prawda? To jest zupełnie inny typ ekspresji w każdej serenadzie. Plus popis techniczny skrzypka, który jak już jeździ, też się chce popisać troszeczkę tymi szesnasteczkami, które biegną jedna za drugą.
No właśnie, może pan troszkę powie o tym, jak się wykonuje tego typu utwory i na czym polega ten popis techniczny skrzypka.
To jest słyszalne, prawda? Człowiek ma przez 17 minut zasuwa szesnasteczki w sposób dosyć zabawny, wesoły, który dla słuchacza wydaje się niezwykle prostą muzykę, leciutki, a w głowie wykonawcy przesuwa się pasek z zapisem cyfrowym po prostu. I trudność z tego się czasami wyplątać.
Czy pan już z takim doświadczeniem cały czas jeszcze wiele godzin dziennie ćwiczy? Czy to jest już tylko w tej chwili ćwiczenie godzinne, no takie powiedziałabym, wręcz idące z mózgu do instrumentu?
No, ćwiczyć zawsze trzeba, to nie ma co jeszcze, szczególnie, że zawsze człowiek uczy się czegoś nowego. Ja lubię muzykę współczesną i sporo rzeczy nowych wykonuję. Bez przerwy człowiek ćwiczy, jak człowiek nie poćwiczy, no to wtedy słychać wszystko. Koledzy siedzą, życzliwi oczywiście. Nie, że czekają na swoją pomyłkę, tylko że zauważą, czy skrzypek jest na bieżąco z instrumentem, czy traktuje to już jakby do odcinania kuponów.
Na bieżąco z instrumentem być, to znaczy właśnie więcej mu czasu poświęcać, no bo człowiek też nabierając tej rutyny, tego doświadczenia, może lepsze słowo, no może się czasem rozleniwić i pomyśleć sobie, że już właściwie nie musi tak ciężko pracować przy tym instrumencie.
Nie wiem, czy to jest dobrze, czy ktoś tak dochodzi, tak, że właściwie już nie muszę to ćwiczyć, już wszystko umiem, że teraz to tylko będę koncertował. No to jest to nieprawda, no człowiek jeden dzień nie pogra, te paluszki się okazują leniwe. No, im człowiek jest starszy, tym dłużej się trzeba rozgrywać, a dokładność też spada przy niećwiczeniu.
No i instrument tego nie lubi, prawda?
No, instrument to jeszcze jest u biedy, jak jest w miarę dobry, to jeszcze jest posłuszny, ale nie lubi, no przerwy nie lubi.
No i nazwisko zobowiązuje, no bo jak już został pan okrzyknięty dawno temu mistrzem wykonawczym, no to teraz co? Już
trzeba... No wypada nie grać nieźle, no. Ja tak to uważam, tak jak ze studentami pracuję. Jak już usłyszy student, że jest nieźle, to znaczy się, że to już profesor go bardzo pochwalił.
To jest pan taki skromny w pochwałach, tak?
No raczej uważam, że profesor nie jest od chwalenia, tylko jest bardziej od pokazania, w jaki sposób należy pracować, co trzeba robić z utworami, wskazać drogę. A później od chwalenia to jest rodzina i publiczność.
No właśnie, a panu doświadczonemu i cały czas grającemu instrumentaliście sprawia przyjemność uczenie?
Tak, tak. To jest jakby kontakt z młodymi ludźmi, to jest pierwsza rzecz, że człowiek się czuje mimo upływu lat zawsze w tym samym wieku. A druga rzecz, że jakby to jest źródło, ja czerpię, wiele się nauczyłem od swoich uczniów, tak. Na szczęście mam klasę bardzo dobrych instrumentalistów. I każdy ma coś dobrego, coś ma do powiedzenia, każdy ma jakieś pociągnięcie swoje i tak dalej. I ja też z tego korzystam.
A czego oni od pana oczekują? Właśnie tego, żeby pan pokazał, jak to się robi, czy po prostu ich tylko ukierunkował?
Zależy, w którym wieku. Jak już na studiach są, to już uważam, że powinni umieć grać, czyli z pokazywaniem to już jest jakby ostateczność, ale pokazanie, w jaki sposób trzeba pracować nad instrumentem i dobieram sposób wykonywania tych utworów na odpowiedni charakter, czyli każdy, nie wszyscy muszą grać tak samo, prawda? Jeden ma grać lirycznie, drugi ma grać agresywnie, każdy jest inny, prawda? I wskazanie tej drogi uważam za dosyć ważną powinność pedagoga.
Wskazanie drogi, to znaczy, że na przykład inaczej uczy się na kursach mistrzowskich, a inaczej w klasie?
Nie, podobnie. Też kursy jest, to jest krótkie spotkanie z uczniem, choć moi studenci jeżdżą też na te kursy i jeżdżą jakby do mnie, ale to jest w celu takim, że na kursach można sobie ograć utwory, że jest codziennie wieczorem koncert i oni występują i tak dalej, próbują likwidować tremę, wiedzą co w trakcie występu, co tam się wydarzy. Nie wiedzą, nad czym ćwiczyć. A z ludźmi, którzy przyjadą tylko z ciekawości, jak to jest z takim pedagogiem, to jakby oni dopiero się dziwią czasami, że w ten sposób, że taka droga, że takie palce i tak dalej, w zależności od stopnia zaawansowania korzystają.
A często zdarzają się panu wielkie talenty?
To sporo dobrych. Zawsze w klasie jest bardzo dużo utalentowanych ludzi.
Z nimi się jakoś inaczej pracuje?
No są to jakieś wyjątkowe, to przychodzą przygotowani zawsze i profesora tak sponiewierają, że nie ma czasu na jakieś tam opowiadanie, jak to mówię, bzdur czy bajek, tylko muszą być absolutnie konkretne rzeczy.
Jeszcze chciałabym o tym połączeniu dyrygentury i gry solowej na estradzie. Czy pan lubi to połączenie? No bo to jest jak gdyby podwójna praca i trzeba zwracać uwagę na to, co robi orkiestra, ale też na swoje wykonawstwo.
Takie granie i dyrygowanie, nazwijmy to, czyli prowadzenie zespołu przy grze solowej, powoduje to, że człowiek raz, że musi się bardzo dobrze przygotować samemu i grać w taki sposób, że jest to klarowne dla ludzi, z którymi pracuje. Nie, że wymyśli coś na bieżąco, prawda? Nie może ich zaskoczyć aż do tego stopnia. Jeżeli coś zmienia w trakcie koncertu, to musi to być na tyle jasne, jasno zagrane, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. No, druga rzecz jest też taka, że czasami trudno się skupić na swoim graniu solowym, bo człowiek słyszy w orkiestrze, co się dzieje i jest tego typu problem z koncentracją, ale ja to robię już od tylu lat, że powiedzmy, że daję sobie z tym radę.
To tak jak reżyser, który występuje we własnej sztuce czy filmie, tak?
Tak, ale nigdy nie jest, ten reżyser nie jest w roli głównej, a tutaj jest jakby...
No, zdarza się.
Tak? No możliwe, ale rzadko chyba. A tu jest, jak jest koncert solowy, no to wiadomo, że to jest solista, jest tutaj jakby najważniejszy, aczkolwiek najważniejszy jest utwór, czyli łącznie orkiestra i solista.
Stanienda, był naszym gościem i gościem Filharmonii Pomorskiej.
Przede mną jeszcze ciepła płyta musicalu Cyrano, muzyka Krzysztof Herdzin, libretto Jacek Bończyk. Podobno jest to duet, który już się dotarł i możemy liczyć na kolejne odsłony pomysłów artystycznych tego duetu. Być może kolejny musical albo inne przedstawienie. Cyrano to przedstawienie, które przed już blisko półtora rokiem zostało pokazane po raz pierwszy w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Krzysztof Herdzin na zamówienie właśnie tego teatru przygotował swój pierwszy musical, bo to jest pierwszy musical naszego bydgoszczanina. Płyta jeszcze, jak już mówiłam, ciepła, wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Tak więc dzisiaj tylko muzycznie Cyrano zaistnieje, a myślę, że już niedługo spotkanie z Krzysztofem Herdzinem, który opowie o tym, jak powstawał jego pierwszy musical.
Spotkasz tu cały Paryż, biedni, bogaci i jeden pijak poeta, któremu ostatnio nie najlepiej się wiedzie.
O, a czemuż to?
Napisałem pieśń, która nie spodobała się hrabiemu de Guiche.
I nawet kiedy zły dzień i słońce przysłania cień, wystarczy do teatru przyjść, by lżejszym z niego być.
Poeto, jeszcze trzeźwy? Ciekawy nowej sztuki.
Sztuka ponoć nie najlepsza. Oto mój znajomy, który szuka pewnej damy, bo się nią zachwycił.
Daj spokój. Przedstawisz nas?
Panowie, oto Krystian, a to są prawdziwi Gaskończycy.
Jest wina, że grasz na los, co gębę śmieje się głos. Przyjdź tutaj, a zapomnij, że przed chwilą było ci źle.
Panów, bardzo jestem ciekaw nowego spektaklu.
Obstawiają wszyscy, czy przedstawienie się odbędzie.
Ulega tutaj mi smok i bazen pijanych sztuk. Na scenie grają role swe, byś widzą mógł zabawić się.
Cyrano zabronił grać.
Jakże zabronił?
Nie znasz pan Cyrana.
Wrażliwy na sztukę, a szmiry nie lubi. Wiedząc, o czym sztuka będzie, zakazał dawać marny spektakl widowni Paryża.
Wrażliwy?
Na piękno, ale także na pewien szczegół własnej anatomii.
Lepiej o tym nie mówmy.
Ale dlaczego? Przecież go tu nie ma.
A ja myślę, że przyjdzie. Jeśli zabroniła krajom, to na pewno się tu zjawi.
To może się założymy, przyjdzie czy nie przyjdzie?
Chętnie się założę.
O kurczaka i wino?
O wino i o kuraka.
O jest, cieszysz nas. Czas, zdobyć nas, że kornie nam umila czas.
przez życie całe z nami trwa.